Witam Państwa. Spotykamy się w takiej formule, na jaką teraz sobie możemy pozwolić, czyli za pomocą przekazu elektronicznego, za pomocą łącz na panelu dyskusyjnym wokół periodyku polsko-żydowskich studiów. Za nami konferencja. A przedstawię naszych rozmówców, panelistów. Jest z nami pan dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Alicja Gontarek, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, tamże, pan dr Tomasz Domański, delegatura w Kielcach Instytutu Pamięci Narodowej i pan profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański, Muzeum II Wojny Światowej. Zacznę od pana prezesa. Panie prezesie, no mam przy sobie, na sobie, na kolanach prawie tysiąc stron studiów, polemik, recenzji. Dlaczego to pismo? Dlaczego ten periodyk się ukazał? Jaki był cel? Dlaczego ważne jest, żeby polscy historycy Instytutu Pamięci Narodowej o tej tematyce pisali?
Więc już ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wskazuje, że powinniśmy się w Instytucie Pamięci Narodowej zajmować zbrodniami na narodzie polskim podczas wojny, II wojny światowej, a także w okresie komunistycznym. Wiadomo, że II wojna światowa to śmierć milionów ludzi, tymi, którzy byli najbardziej narażeni na śmierć, na zbrodnie, to byli Żydzi. A Żydzi zamieszkiwali w dużej mierze także tereny przedwojennej Rzeczypospolitej. 3 miliony ponad Żydów było obywatelami polskimi. I ich II wojna światowa dotknęła w bardzo wielkim zakresie. I IPN od początku badał te zagadnienia, zagłady Żydów, a przy okazji relacji polsko-żydowskich czy żydowsko-polskich. Ale okazuje się, że ten temat, zresztą już od dawna, jeszcze nim powstał IPN, bardzo porusza niemal cały świat, w tym szczególnie świat zachodni. Tam na zachodzie toczyła się ożywiona dyskusja od czasów powojennych, zwłaszcza od lat 60. na temat także relacji polsko-żydowskich w czasie tej niemieckiej okupacji. No i więc uznaliśmy, że przyszedł ten czas, żeby także publikować nie tylko książki w języku angielskim, ale także stworzyć środowisko naukowe związane z czasopismem. I to jest jakby kolejne czasopismo naukowe IPN-u, ale pierwsze, które ukazuje się w całości w języku polskim, w języku angielskim i porusza te kwestie, które są niezwykle istotne i niezwykle rezonują na całym świecie. I chcemy poprzez to forum wymiany ustaleń naukowych, to forum dyskusji, chcemy przybliżyć wiedzę na temat II wojny światowej, na temat relacji polsko-żydowskich.
Teraz moje pytanie kieruję do pana profesora Grzegorza Berendta. Panie profesorze, jakie obszary, jaka tematyka została już zbadana, a jaka nie? Czemu warto byłoby się przyjrzeć, jeśli chodzi o te zagadnienia, okres II wojny światowej? I nie tylko.
Bardzo dużo zrobiono na terenie Polski, przede wszystkim po roku 89, ale nie możemy zapominać o ustaleniach naszych poprzedników z lat 40. i z lat 60. Bardzo dużo odnośnie zagadnień dotyczących terenu dzisiejszej Polski. W oparciu o zasoby dostępne na terenie naszego kraju do końca roku 89 polskim historykom było ciężko docierać do źródeł materiałów poza granicami. To się zmieniło diametralnie wraz z końcem PRL. Dzisiaj badania prowadzone są we wszystkich istotnych zasobach w Europie i poza Europą. Pyta pan, co warto zbadać. Otóż te ograniczenia z okresu PRL-u, też inne spowodowały, że było znacznie utrudnione badanie wydarzeń na terenie połowy przedwojennej Polski, na Kresach Wschodnich. Mówimy o Kresach, ale przecież to 50% przedwojennego polskiego terytorium, kilkanaście milionów ludzi. I tak naprawdę, gdy prezes z tej tematyki, którą pismo się będzie zajmowało, wyjął to bardzo istotne, kluczowe wręcz zagadnienie wydarzeń wojennych, to my w dzisiejszej Polsce najmniej wiemy o zagładzie na Kresach i o życiu codziennym na Kresach. Wiemy o zbrodniach sowieckich wobec mieszkańców Kresów po 17 września. Dużo, bardzo dużo wiemy o zbrodni wołyńsko-małopolskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich i to funkcjonuje w świadomości społecznej, ale wiele aspektów tych realiów kresowych, szczególnie po 22 stycznia 1941 roku, pozostaje poza stanem naszej świadomości, w tym etapy, przejawy, formy aktywności okupantów niemieckich na tamtym terenie. Natomiast podchodząc już w taki sposób kompleksowy, spójny do zagadnień, to tam wiele jest do zrobienia niemal od początku z polskiej perspektywy. W przypadku terenów wcielonych do Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa, szczególnie dystryktów na zachód od Bugu, pojawiają się raz po raz różne zagadnienia, które możemy badać między innymi dzięki aktom, które udostępnił Instytut Pamięci Narodowej, chociażby aktom dokumentacji śledczo-sądowej z postępowań z okresu od 1944 roku. I to już od lat się dzieje, ale przecież dzisiaj jesteśmy w stanie spinać wiedzę z akt dostępnych wcześniej, z tą, którą udostępnił Instytut Pamięci Narodowej, ze źródłami, które są dostępne poza dawną sferą sowiecką, ale też dzisiaj na terenach dawnych republik sowieckich. A jest jeszcze jeden zasób, co najmniej, do którego przy badaniu chociażby tematyki drugowojennej nie sięgnęliśmy szerzej. To są akta wytworzone na terenie dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, na której terenie działały i sowieckie służby szukające narodowych socjalistów, jakich nazywano faszystów niemieckich, a też ci ludzie trafiali przed sądy i przed śledczych NRD po 1949 roku. Ta przestrzeń wymaga systematycznego rozpoznania. Paradoks polega na tym, że my lepiej znamy zasób niemiecki z terenu dalej położonego naszego kraju, niż ten zasób, który był wytworzony w naszym niejako bezpośrednim sąsiedztwie, czyli na terenie dawnego NRD. Jest wiele jeszcze pracy do wykonania i jest to też gigantyczne zadanie, bo trzeba nagle pewne zagadnienia opisywać poprzez sięgnięcie do bardzo różnorodnych źródeł, a znawcy II wojny światowej, okupacji niemieckiej, wiedzą, że na terenie naszego kraju operowały jednostki policyjne, pomocnicze, składające się z Litwinów, Łotyszy, Estończyków, którzy jeżeli wrócili w swoje rodzinne strony, byli zatrzymywani przez NKWD. Tam toczyły się procesy i również trzeba będzie sprawdzić łotewsko-estońskie, litewskie zasoby na temat zbrodni popełnionych pod Radomiem, Kielcami, Krakowem, Warszawą i można tutaj wymienić. Tej pracy jest jeszcze bardzo dużo, żeby dopełnić naszą wiedzę na temat realiów drugowojennych.
To dziękuję, bo tutaj pan profesor wywołał w mojej pamięci, w mojej świadomości pewną książkę, która wzbudziła wielkie kontrowersje też na Zachodzie, nie tylko w Polsce, szczególnie, może bardziej nawet na Zachodzie. Mam tu na myśli książkę Timothy Snydera Skrwawione ziemie. Jeszcze tylko jedno pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, czy to nie jest tak, czy to są pewne plusy pewnych takich sytuacji trudnych, sytuacji kryzysowych, taką była niewątpliwie dyskusja po nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wywołała burzę, dużą dyskusję. Może to dzieło jest zasługą tej całej burzy i dyskusji, to znaczy każdy kryzys wymaga pewnego działania i pewnego przezwyciężenia sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czy to też jest odpowiedź na ów kryzys?
Nie, tak by się mogło wydawać, nawet chyba niektórzy tak sugerują, że jest to odpowiedź właśnie na to, co się tutaj stało w 2018 roku na temat tej dyskusji, ale nie, tak nie było, dlatego że impuls, aby to czasopismo się powstało, przyszedł z delegatury kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej w 2017 roku i przyznam się tutaj, że pierwszy numer miał być w roku 2018, ale właśnie to, co się zdarzyło po uchwaleniu ustawy o zmianie o Instytucie Pamięci Narodowej spowodowało, że osoby, które były zaangażowane, tutaj przede wszystkim pan dr Tomasz Domański, w powstanie tego czasopisma musiały się skupić na innych kwestiach, też z tego zagadnienia. Też pan doktor opracowywał recenzję książki Dalej jest noc, co spowodowało, że to czasopismo się ukazało później. Później mieliśmy też kłopoty, nie ukrywam, techniczne i tak się skończyło, że pierwszy numer to jest rok 2020. Ale każdy, kto brał kiedyś udział w tworzeniu czasopisma, w tworzeniu środowiska naukowego, wie, że stworzenie poważnego periodyku naukowego to nie jest byle co. To jest bardzo trudny proces, a państwo wiecie, jakie emocje wywołują te tematy, które z racji tytułu mogłyby się stać przedmiotem analizy w tym czasopiśmie, więc też i dobór współpracowników do czasopisma nie był łatwy, tym bardziej dziękuję i redaktorowi naczelnemu, i redaktorowi prowadzącemu, pani doktor, która jest sekretarzem. Dziękuję, że się podjęli tego zadania trudnego, z powodu których też, nie będę tutaj ukrywał, mogą ich spotykać pewne środowiskowe nawet i nieprzyjemności. No nie chcę tutaj po prostu może do tego schodzić i na tym nie chcę, żebyśmy o tym dyskutowali, bo mówimy tutaj przede wszystkim o tym, co jest w tym czasopiśmie. A w tym czasopiśmie naprawdę te teksty są na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że jeśli będzie dyskusja, a mam nadzieję, że taka nastąpi w publikacjach naukowych i innych czasopismach, w mediach, to będzie się ona skupiała na krytyce poszczególnych artykułów, bo to, do czego zachęcam, bo to jest solą nauki. Krytyka publikacji naukowych, czasopism, recenzje, polemiki.
Panie doktorze, zatem proszę wytłumaczyć się z zawartości pisma, tego numeru, który jest przed nami.
Tak, panie doktorze, szanowni państwo, rzeczywiście, jeżeli chodzi o pierwszy numer czasopisma, No, przede wszystkim dominuje tutaj tematyka drugowojenna, lat 1939-45 i relacji polsko-żydowskich w tym czasie. Tak się po prostu złożyło, jakby numer troszkę też dopasowaliśmy właśnie do tych zagadnień, bo mieliśmy czy inne teksty, ale skoncentrowaliśmy się właśnie na tym okresie, uznając, że on jest na tyle ważny, aby od niego właśnie zacząć, prawda? Może być może, biorąc pod uwagę to, że chcemy zajmować się całym XX wiekiem, że jest to trochę jakby wyjęte z pewnego, z całości, ale wydaje mi się, że warto było pójść w tą stronę. Jeżeli chodzi o teksty, przede wszystkim teksty dotyczące kwestii pomocy. Dwa teksty poświęcone pomocy udzielanej przez Polaków ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich, ale także właśnie tutaj tekst pani doktor Alicji Gontarek dotyczący pomocy udzielanej polskim uchodźcom, czy zajęcia się nimi, zaopiekowania się tymi ludźmi właśnie na Kubie. Wydawać by się mogło, że jest to miejsce zupełnie egzotyczne, jeżeli chodzi o kwestie badania relacji polsko-żydowskich, a jednak warto, czy mamy też powiedzmy źródła, które mogą przybliżyć to właśnie te Karaiby i tamtą uchodźstwo żydowskie drugowojenne. Oczywiście nie będę to już mówił o tym tekście, to pani doktor myślę najlepiej o nim powie. Jeżeli chodzi o, wracając właśnie do artykułu Sebastiana Piątkowskiego, o aryjskie, tytuł podam, aryjskie papiery z problematyki pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w legalizowaniu fałszywych tożsamości na obszarze generalnego gubernatorstwa. No właśnie podstawowa wartość tego artykułu to jest pokazanie, Piątkowski pokazuje krok po kroku, jak wyglądało dążenie czy walka Żydów o to, aby zalegalizować swoją tak zwaną aryjską tożsamość. Zaczynało się od metryki chrztu, być może jakiś inny dokument małżeństwa, także dokument potwierdzający zameldowanie, dokument potwierdzający miejsce pracy. To wymagało z jednej strony ogromnego wysiłku ze strony samych Żydów, prawda, że oni potrzebowali tych dokumentów i musieli przezwyciężyć różne tutaj problemy, żeby te dokumenty zdobyć, a z drugiej strony, prawda, pokazuje też te osoby, które motywowane, powiedzmy, altruistycznie, ale też no, finansowo, krótko mówiąc, ponieważ no, zdobycie metryki wiązało się też z tym, że trzeba było za nią na przykład zapłacić. Też Sebastian Piątkowski o tym pisze, właśnie poruszając te dwa problemy, altruizm, ale także kwestie finansowe. I dzięki temu udawało się te osoby uratować. Wspomina o księdzu Godlewskim, Marcelim. Bardzo ciekawa uwaga, że w pewnym momencie produkcja, w cudzysłowie, metryk była tak powszechna przez księdza Godlewskiego, że one w ogóle, te metryki były już podejrzane dla samych Niemców, że jeżeli były wystawione przez Godlewskiego, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że na pewno jest to mowa tutaj jest o sobie narodowości żydowskiej. Przywraca tutaj Sebastian także to określenie papierowe Polki, czyli to są te Polki, które, no bo proszę Państwa, też temat warty zgłębienia, to jest liczba na przykład Polek, czy też Polaków żydowskiego pochodzenia, Żydów, którzy ratowali się właśnie udając się dobrowolnie na roboty przymusowe do Niemiec, co był to głównie nurt, był to głównie obszar, którym tutaj kobiety mogły szczególnie się ratować, no bo Żydzi, prawda, ze względu na obrzezanie mogli być podczas badania lekarskiego szybko, że tak powiem, zidentyfikowani. Natomiast wiele kobiet, wiele Żydówek w ten właśnie sposób się ratowało, mając te dokumenty, ratowało się pracą przymusową. Dzięki temu mogło ocaleć. No, to jest ważne, żebyśmy chociażby też nawiążę do pana profesora Berenta, co jeszcze warto badać? No właśnie warto badać. Warto badać akurat i ten aspekt, ustalić, prawda, ile takich osób było, jakie były kierunki wyjazdów na roboty, kto tym ludziom pomagał. Kolejny, proszę Państwa, kolejny tekst, to jest tekst, to są dwa teksty, mówię trochę niechronologicznie, jeżeli chodzi o ułożenie ich w numerze, ale wydaje mi się, że one jakby korespondują ze sobą. Tekst Macieja Żuczkowskiego o PPS-ie, zatytułowany Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej, Wolność, Równość, Niepodległość wobec ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, oraz tekst profesora Jarosława Tomasiewicza, Kwestia żydowska w myśli politycznej obozu narodowego 1939-1945. Ja mam tutaj, proszę Państwa, posługuję się pewnymi notatkami, będzie mi w ten sposób o wiele łatwiej. Proszę Państwa, kwestia podstawowa, na co właśnie zwrócił uwagę Maciej Żuczkowski, bo chciałbym teraz dosłownie dwa zdania o jego tekście. Ja sobie to wynotowałem, żeby nie zapomnieć. Prasa PPS-u, zwłaszcza czasopismo WRN, którego numerów ukazało się 230 numerów pisma, ukazało się w ponad 1 200 000 egzemplarzy. I zwróćmy teraz uwagę na to, jaka jest problematyka, która się pojawia na tym, na łamach tego czasopisma, podziemnego, konspiracyjnego przecież. Miejmy świadomość, że no, zasada, powiedzmy, zapoznawania się z prasą konspiracyjną była trochę inna niż dzisiaj, prawda? Tę prasę przekazywano z rąk do rąk, czytano grupowo, więc myślę, że odbiór społeczny był znaczny, a tam między innymi właśnie pojawia się ta informacja o losie ludności żydowskiej, ta działalność podstawowa, informacyjna, ale też, proszę Państwa, koncepcja odwetu. Prasa czy socjaliści spod znaku PPS-u, spod Wolności, Równości i Niezawisłości mówią o tym, że jednym z metod, czy podstawową metodą, która może ukrócić niemieckie ludobójstwo właśnie Żydów, to są działania odwetowe i formułują takie postulaty już w czerwcu 1942 roku. WRN drukuje także odezwę kierownictwa walki cywilnej zwalczającą szmalcownictwo, wzywającą do pomocy, do udzielania pomocy Żydom, ale z drugiej strony też PPS, na co zwraca uwagę Maciej Żuczkowski, może nie rozprawia, bo być może jest to słowo nieco na wyrost, ale analizuje też właśnie kwestię antysemityzmu, zwraca uwagę na jego korzenie, przynajmniej w prasie socjalistycznej zwracano uwagę, że są to korzenie sięgające Rosji carskiej i zaszczepienia antysemityzmu właśnie przez Rosję carską na początku wieku XX, a więc socjaliści właśnie krytykują kwestie antysemityzmu i tego, i zła, które ten nurt także wyrządzał, a z drugiej strony na przykład opisywano także działalność czy walki w getcie warszawskim, więc no, obraz tutaj jest jak najbardziej prasy socjalistycznej, ten, który się oczywiście wyłania z tekstu Macieja Żuczkowskiego, no, pokazuje te najważniejsze postulaty, czy najważniejsze problemy, które poruszano. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię tekstu Jarosława Tomasiewicza o kwestii żydowskiej w myśli narodowej. Autor, to jest tekst też wielostronicowy, trzyarkuszowy, w którym mowa jest i o kwestii żydowskiej w latach 30. i o antysemityzmie narodowej demokracji, o podsycaniu przez narodową demokrację tych sytuacji kryzysowych, konfliktowych, które w okresie dwudziestolecia miały miejsce i, że tak powiem, pewnej, w cudzysłowie, nakręcania tej sytuacji. Ale chyba co najciekawsze, wydaje mi się, w artykule, nie wiem, czy autor się ze mną zgodzi, ale tak jest przynajmniej mój odbiór, to jest kwestia pokazania całego spektrum prądów myśli obozu narodowego, które w gruncie rzeczy, tak to wynika z tekstu Tomasiewicza, no w wielu miejscach były, czy miały charakter, powiedzmy, wypowiedzi czy poglądów zupełnie antysemickich, ale z drugiej strony autor też zwraca uwagę chociażby na pewną różnicę między ideologią nurtu narodowego, ale także postaw indywidualnych niektórych przedstawicieli tego środowiska, które akurat na przykład udzielało pomocy Żydom w okresie II wojny światowej. Dość mocno tutaj autor pisze także o Konfederacji Narodu, zwraca uwagę na tym, że samych narodowców na przykład konfudowała sytuacja, kiedy ich poglądy były zbieżne niemalże z poglądami, z ideologią faszystowską, więc to jest bardzo, myślę, bardzo dogłębne analityczne studium. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o mój tekst dotyczący karania powojennych procesów, weryfikowania wartości źródłowej, poznawczej tych wydarzeń, tych materiałów sądowych, śledczych. Ja tutaj podjąłem się takiej próby przeanalizowania procesu z Wodzisławia. Wodzisław to jest takie miasteczko między Kielcami, przepraszam, powiecie jędrzejowskim. I w 1949-50 toczył się proces właśnie dwóch funkcjonariuszy, poniżej policaj, z tego posterunku. I takim pewnym impulsem dla mnie było to, że udało się, pozyskaliśmy nigdzie nieznane i prawdopodobnie nikt chyba przede mną ich nie czytał, sprawozdania referatu drugiego wywiadu Armii Krajowej właśnie z powiatu jędrzejowskiego, sądząc po numeracji, one miały wszystkie te, nie będę opisywał, w jaki sposób one do nas trafiły, ale te materiały, ale sądząc po numeracji, nie ulega wątpliwości, że były to materiały ukradzione przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 40. Szefowi właśnie referatu obwodu jędrzejowskiego. Bo z kwerendy, z innych materiałów mam, przypuszczam, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to jest właśnie ten materiał, który mu ukradziono, a potem został do nas, że tak powiem, oddano nam do naszego archiwum. I tam, proszę Państwa, trafiłem na sprawozdanie, gdzie referent referatu drugiego opisuje wysiedlanie Żydów z Wodzisławia, gdzie opisuje zachowania funkcjonariuszy policji, wskazując na dwie osoby. I te same nazwiska, przynajmniej jedno z nich na pewno, a drugie jakby wątek poboczny, pojawia się właśnie w procesie z 1951 roku. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ, proszę Państwa, to mi umożliwiło dokonanie takiej kwerendy bardzo, bardzo szerokiej, prawda, wokół tej sprawy, bo kiedyś analizowałem inną sytuację, innego policjanta granatowego, i w moich odczuciu był to człowiek też skazany na karę śmierci za rzekomą działalność, zwarczanie ruchu komunistycznego, dostał KSA zupełnie niewinnie. A w tym przypadku no, zweryfikowałem te materiały i uważam, że bohatera, w cudzysłowie, tego artykułu no, spotkała zasłużona kara, więc to też jest taki asum do dyskusji nad wiarygodnością tych materiałów, ale także nad kwestią sądownictwa powojennego. Proszę Państwa, dział recenzji i polemiki. W tym dziale zamieściliśmy trzy recenzje. Wybiegając nieco może naprzód, dodam, że do numeru trzeciego, który, tak jak pan prezes Szczytna powiedział, jest już po recenzjach, jest recenzji znacznie więcej. Chcemy recenzować także te prace, które się ukazują na rynku wydawniczym. O korekcie obrazu myślę, że nie będę dużo mówił.
Tekstu tylko moje pytanie.
Ja przepraszam, bo tak, proszę mi śmiało wchodzić w słowo. No, bo tak.
To jest moje akurat pytanie. Rozumiem, że ten tekst, który tutaj pojawia się jako pierwszy w recenzjach i polemikach, to jest pański tekst, który ukazał się po publikacji książki Dalej jest noc.
Tak.
W jakiejś wersji rozszerzonej, zmienionej?
Nie, jest to ta sama wersja. Jest to ta sama wersja. No, ideą czy założeniem było to, abyśmy także to czasopismo zamieścili, przepraszam, to opracowanie recenzji zamieścili także w czasopiśmie naukowym, w naszym nowym czasopiśmie, ze względu na wagę i no, wydaje mi się też takie walory merytoryczno-poznawcze. Ja wiem, że to jest trochę niezgrabnie, niezręcznie mówić o sobie, ale wydaje mi się, że udało mi się napisać całkiem niezły tekst, prawda? Dzięki też i recenzentom, uwagom, które...
To może, jeżeli doktorowi Tomaszowi Domańskiemu nie wypada, więc ja przejmę tutaj pałeczkę. Tak, ustalenia doktora Domańskiego, też powiedzmy drugą osobą, która bardzo ważne ustalenia wniosła spośród pracowników do dyskusji, do oceny tomu Dalej jest noc, jest oczywiście Piotr Gontarczyk. Natomiast mówimy o tekstach z tego tomu, więc ten stustronicowy tekst uzmysławia nam rzecz dla mnie osobiście smutną i zarazem zadziwiającą. Znaczy każda osoba znająca materię okupacji niemieckiej, polityki niemieckiej, wikłania miejscowej ludności wie, że w części te działania niemieckie były skuteczne, a zachowania wielu ludzi były paskudne, to eufemizm, a w wielu przestępcze i zbrodnicze. I po prostu odwoływanie się do tego, co było faktem, w wystarczający sposób pozwala nakreślić tą ciemną stronę niemieckich poczynań w stosunku do ludności podbitej. Natomiast okazuje się, że część przedstawicieli środowiska badawczego postanowiła podkręcić efekt, kierując uwagę czytelników, odbiorców na ludność nieniemiecką na terenach okupowanej Polski, tych 9 powiatów, po prostu dopuszczając się niejednokrotnie, inaczej wielokrotnie manipulacji poprzez skracanie przepisów tak, żeby, cytatu, żeby zmienić ich wymowę, albo streszczając zapisy źródłowe, w tym relacji ocalałych Żydów, nie oddając istotnych elementów tych streszczanych fragmentów czy całych relacji. I to swoiste krosowanie dokonane przez doktora Domańskiego, Gontarczyka i innych recenzentów, no, pokazuje nam obraz praktyk, które nie powinny mieć nigdy miejsca w badaniach naukowych. Jest to smutne, a zarazem efekt wielkiej pracy wykonanej przez między innymi Tomasza Domańskiego stanowi takie swoiste ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy uważają, że mogą się bezkarnie dopuszczać tego typu praktyk, a tych, którzy zdecydują się poddać ich pracę normalnej naukowej weryfikacji, będzie można zastraszyć, nie wiem, przypisując im czy przyklejając im łatkę, czy to antysemitów, czy też kierując pod ich adresem jakieś argumenty ad personam, a w zasadzie te odpowiedzi, z którymi się spotkaliśmy po tych tekstach właśnie weryfikacyjnych, taki miały charakter. Warto jest odnieść się do tego tekstu, poznać go, bo to jest efekt no, wielkiej pracy weryfikacyjnej, która jest jednym z elementów takich klasycznych, podstawowych działań historyka, który bada źródła, porównuje ich treść i stara się ustalić stan faktyczny w oparciu o to, co zapisano.
Myślę, że warto jeszcze dodać dwie rzeczy porządkujące do tego tekstu. Jedna to taka, że jest to jedyny tekst w tym zbiorze, który już był drukowany, ale po raz pierwszy ukazuje się tutaj także po angielsku. Także wersja angielska jest tutaj prezentowana po raz pierwszy. Natomiast warto też dodać, że myśmy zwrócili się do, jako Instytut Pamięci Narodowej, do Centrum Badań nad Zagładą Żydów o to, aby odpowiedź na tę recenzję, bo taka powstała, opublikować właśnie w Polish Jewish Studies, właśnie w tym numerze. I pierwotnie było takie zainteresowanie, była taka zgoda centrum, ale później niestety, z czego ubolewam, wycofano się z tego i tylko te recenzje, te odpowiedzi na te recenzje są dostępne na ich stronach internetowych. Natomiast warto też uzupełnić, że pan doktor Tomasz Domański w międzyczasie przygotował kolejną odpowiedź na tamte odpowiedzi, więc to jest, muszę państwu powiedzieć, że w mojej ocenie takiej osobistej jest to jedna z najważniejszych polemik naukowych w ostatnich latach i myślę, że po wielu jeszcze latach przejdzie do historii historiografii ta wymiana wielokrotna tych argumentów pomiędzy środowiskami.
I to bardzo pociesza, że powstaje pismo, które łamie pewien monopol jednego środowiska naukowego, czy części środowiska naukowego, jeśli chodzi o badanie tematyki żydowskiej. Jednej rzeczy bardzo ważnej nie powiedzieliśmy, o czym warto tutaj wspomnieć. Tutaj pytanie do czy pana prezesa, czy pana doktora. Gdzie pismo możemy nabyć? Bo to jest jeszcze bardzo istotna rzecz, że oczywiście ważne, że pismo się ukazało, ważne, żeby osoby zainteresowane miały do niego dostęp, osoby, które zajmują się tą tematyką, czy naukowo, czy w sposób dziennikarski, jako publicyści, jako pasjonaci tego tematu. To tylko jeszcze takie pytanie i taką odpowiedź bym prosił.
Więc ono z powodów technicznych nie jest sprzedawane, ale można je otrzymać, zgłaszając się do naszej księgarni, jeśli ktoś bardzo potrzebuje wersję wydrukowaną, ale zwykle nie ma takiej, myślę, że nie będzie takiej często potrzeby, dlatego że całe czasopismo jest dostępne na stronie internetowej ipn.gov.pl i tam można je przeczytać i po polsku, i po angielsku, więc jest dostępne i w Polsce, i w całym świecie, bo internet póki co dociera do całego świata.
Badając tego typu zagadnienia, no mieliśmy kilka lat temu taki przykład, że ambasador Kumoch znalazł ciekawą dokumentację. Coś, co potem zaczęło funkcjonować w takim szerszym odbiorze, także potem za sprawą filmu, którego producentem był Robert Kaczmarek, pojęcie paszportów paragwajskich. Ale pani doktor tutaj otwiera nam nową przestrzeń, a czy też dotyczącą sfery dyplomacji, Kubę, Hawany. Pani doktor, co tam się wydarzyło? Do czego pani dotarła i w jaki sposób?
Tak, ja Kubą zainteresowałam się niejako przez przypadek, bo pierwotnie interesowała mnie działalność polskich dyplomatów we Francji, w Hiszpanii i Portugalii. I przeanalizowawszy porządnie polskie akta, spuściznę MSZ-owską, zorientowałam się, że nie tylko w tych państwach ta pomoc była bardziej wydatna niż i mająca szerszy zakres niż to dotychczas opisywano, ale w aktach wyraźnie widać, że w Portugalii i w Hiszpanii zaistniało takie skonkretyzowane zjawisko w zakresie pomocy zwarte, a mam na myśli tutaj pomoc poprzez ewakuację cywili, poprzez ewakuację i Polaków, ale także w dużej liczbie Żydów, obywateli polskich i tych Żydów, którzy byli tylko pochodzenia polskiego. I to jest, zmierzam właśnie do tego wątku kubańskiego, to jest o tyle istotne, że ta ewakuacja z tych dwóch państw, które przypominam miały charakter państw neutralnych, obejmowała również transatlantyckie rejsy. I właśnie dlatego ta Kuba mi tutaj wypłynęła, rejsy na Karaiby. I na pewno no jest istotne, jaka była skala tej pomocy. I ja wiem o trzech statkach z nazwy, dwa z nich znamy. To jest Serpa Pinto i San Tome. I jeszcze jeden, którego ja nazwy nie potrafię przytoczyć, które właśnie zostały wyewakuowane dzięki pracy polskim dyplomatom w Hiszpanii, jak też w Portugalii. Oczywiście to trzeba podkreślić, że ta ewakuacja była organizowana właśnie na Karaiby przy współpracy, wydatnej współpracy, fundamentalnej współpracy z Jointem, czyli Żydowską Organizacją Pomocową, a to dzięki funduszom, które zostały wydane przez tą organizację właśnie na te rejsy i dzięki no, deklaracji właśnie ze strony Jointu, że ci uchodźcy żydowscy będą przez rok utrzymywani na Karaibach, bo nie chodzi tylko o Kubę, ale także o Jamajkę. I no, muszę wspomnieć po stronie polskiej, kto się tą ewakuacją z tej strony europejskiej zajmował. Mianowicie chodzi o posła RP Mariana Szumlakowskiego, o posła w Portugalii Karola Dubicza-Pentera, chodzi o szefa MSZ-u, szefa referatu uchodźczego Józefa Marlewskiego, postaci kompletnie nieznanej, a rzeczywiście on miał największą wiedzę, jeśli chodzi o problem uchodźczy. A także do tego dzieła dołączał się tutaj zastępca komisarza Ligi Narodów George Kuhlman, który był wielkim no, przyjacielem Polaków, osobiście miał wielu przyjaciół Polaków. No i właśnie dzięki temu wysiłkowi, tej wysyłce, tym rejsom transatlantyckim uchodźcy mogli trafić na Kubę i nie pozostawiono ich tam na Kubie samym sobie, ale też z kolei opiekę nad uchodźcami właśnie żydowskimi przejęli z kolei inni polscy dyplomaci, aż było ich trzech, konsul RP Karol Sachs, pochodzenia zresztą żydowskiego, poseł pełnomocny Jan Drohojowski i później go szybko zastępujący Kazimierz Dębicki. I tam, jeśli chodzi o Kubę, no, wiele działań polska dyplomacja Kubę, Jamajkę i Haiti podejmowała, ale najważniejsze było to, że część uchodźców, którzy przepłynęli tymi statkami, znalazła się w obozach internowania. I to był właśnie ten cały problem. Oni nie zostali stricte tak wpuszczeni na tereny Kuby, tylko właśnie na wyspę osławioną St. Ellis albo na Jamajkę do obozu zostali skierowani Gibraltar II. No i trzeba było po prostu zadbać dyplomatycznie o te osoby. Łącznie mówimy tutaj o skali do 400 osób mniej więcej. Trzeba było doprowadzić do zwolnienia ich z tych obozów, do no, skierowania już wprost do Hawany, a stamtąd oczywiście do Stanów Zjednoczonych, bo nie ma co ukrywać, że dla wszystkich uchodźców Kuba nie była jakimś miejscem docelowym, tylko taką poczekalnią, bo ci wszyscy uchodźcy chcieli się dostać do, no tak kolokwialnie powiem, amerykańskiego raju. Także na tym tutaj ta opowieść kubańska polega, na współpracy i właśnie takiej systemowej, bo jeszcze ja tylko wspomnę o tym już na marginesie, że Szumlakowski Marian organizował również ewakuację do krajów Magrebu i tu już już bez pomocy żydowskiej. Także jest to pewien system ratowania pomocy poprzez organizowanie ewakuacji ze Starego Kontynentu, nawet z krajów neutralnych, gdzie ani uchodźcy żydowscy się nie czuli bezpiecznie, ani w opinii polskich dyplomatów no ci Żydzi rzeczywiście tam nie mieli zagwarantowanego bezpieczeństwa. Więc to, co ja napisałam, ten artykuł traktuję jako taki wstępne rozważania, ma to charakter naskórkowy, wielu źródeł nie poruszyłam, ale no myślę, że jest jeszcze o czym tutaj pisać i odkrywać te różne mechanizmy pomocowe, które polska dyplomacja wdrażała tak na terenach neutralnych, jak i na chociażby terenie nawet okupowanej Francji. Oczywiście nie jest stricte na terenach okupowanej Francji polska dyplomacja, ale środowiska polskie, które tworzyły takie quasi dyplomatyczne punkty, że tak powiem. Także tak mogę w skrócie telegraficznym opowiedzieć przypadek kubański.
Historia absolutnie filmowa, to znaczy w rękach, w dłoniach, w głowie amerykańskiego scenarzysty czy reżysera gotowy niemalże oscarowy film. Oczywiście tutaj jestem w gronie historyków, te uwagi należy kierować do innych środowisk, bo to są historie, które należy przekładać na obraz, bo to jest absolutnie film sensacyjny, to mogłoby być kawał dobrego kina. Przechodząc jeszcze do badań, bo to jest rzecz, która mnie jako człowieka, który przygląda się tej debacie z punktu widzenia czysto publicystycznego, dziennikarskiego, fascynuje mnie jedna rzecz. To pytanie może skieruję do pana profesora Berenta. Dlaczego komuniści po wojnie tego rodzaju badań nie podejmowali? Dlaczego środowiska żydowskie nie były zainteresowane bardzo długo badaniami i kwestią tematyki zagłady? Mówię tutaj o historykach głównie obszaru polskojęzycznego, szeroko rozumianego.
Nie możemy tutaj popełnić błędu. Wtedy, kiedy było to możliwe, ocaleni z zagłady, a zarazem historycy, jak tylko mogli przystąpić do opisywania lat wojny, okupacji, zagłady, natychmiast to czynili. Pierwsze żydowskie komisje historyczne na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej powstawały już w drugiej połowie 1944 roku i ta praca dokumentacyjna była kontynuowana do końca dekady lat 40. przez lata 50. W latach 60. eksodus niemałej części historyków związanych chociażby z Żydowskim Instytutem Historycznym z Polski w 67-68 roku znacznie osłabił ten potencjał kadrowy. Niemniej w jakimś ograniczonym zakresie te badania nadal były kontynuowane. Więc nie popełnijmy tutaj błędu, że nie były. To były bardzo ważne ustalenia. Nie ukrywam, że jak biorę do ręki studia na temat poszczególnych dystryktów przygotowanych w latach 50., na początku lat 60. i uwzględniam, że to jest czas przed komputerami, to jestem pełen szacunku wobec ogromu pracy i efektów pracy naszych poprzedników. Natomiast czy władze były zainteresowane, bo to jest może bardziej tak tutaj istotne. Powiedziałbym tak, one na to przyzwalały w drugiej połowie lat 40. W zasadzie w 49 roku uwaga historyków w Polsce miała się skoncentrować na badaniach dziejów ruchu rewolucyjnego, tak zwanego narodowo-wyzwoleńczego i były fatalne konsekwencje chociażby likwidacji regionalnych komisji badania zbrodni, już wówczas zbrodni hitlerowskich i sprowadzenie tego jednego z ważnych centrum wcześniej badania zbrodni do roli nielicznej kadrowo placówki przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Później w latach 60. pracownicy i prokuratorzy i historycy związani z komisjami badania zbrodni hitlerowskich zajmowali się również tym zagadnieniem, chociaż powiedziałbym, że nadal największe osiągnięcie na terenie Polski w dziedzinie badania miał Żydowski Instytut Historyczny. Natomiast poza granicami naszego kraju tą przodującą placówką był Instytut Ofiar Bohaterów lat Holokaustu Yad Vashem, tak, który stopniowo rozwijał swoją działalność od pierwszej połowy lat 50. I teraz z jednej strony Żychowic, z drugiej strony Yad Vashem i też historykom, pracownikom komisji zawdzięczamy potężny materiał źródłowy, który oni stworzyli albo wywołali, zbierając relacje pisane i cały świat praktycznie dzisiaj korzysta z tego materiału, który został wytworzony po 1944 roku z inicjatywy historyków działających w Polsce i tych działających za granicą. Od 1949 roku taką państwową, swoistą blokadę na badaniach związanych z Holokaustem determinowało podejście Związku Sowieckiego, dlatego że tam bardzo szybko wtłoczono ofiary żydowskie w ogólną zbiorowość obywateli sowieckich, których zabito w okresie, zamordowano w okresie II wojny światowej i to również w sferze upamiętniania znalazło swoje odzwierciedlenie, bo te pomniki, które powstały, zbudowano po 1947-1948 roku na terenie Związku Sowieckiego, one mówiły, jeżeli powstały, bo w większości miejsc straceń nie postawiono żadnego pomnika przez wiele lat, ale tam, gdzie powstały, to one mówiły w najlepszym razie o tak zwanych cywilnych obywatelach Związku Sowieckiego, mimo że w danym miejscu spoczywało kilkanaście, kilka tysięcy osób czysto żydowskich ofiar. I ten cień takiego ukrywania ofiar żydowskich w masie wszystkich ofiar niemieckiej okupacji kładł się również na Polsce, a szczególnie po 1968 roku. Bo o ile do tego momentu jeszcze wskazywano, że wśród około 6 milionów polskich obywateli zabitych, zamordowanych w czasie wojny, około połowy stanowili polscy Żydzi, to później w najlepszym razie mówiono tylko o obywatelach, a pojawiła się w latach 70. praktyka sprowadzenia tego do Polaków. No powiedzmy, gdyśmy weszli w kategorię narracji amerykańskiej z takim obywatelskim, republikańskim podejściem, to by nie raziło, ale w warunkach PRL-u de facto dokonywano nieuprawnionej w takim quasi-etnicznym polonizacji wszystkich ofiar i to był element ówczesnej polityki historycznej PRL na pewno w latach 70., na pewno w latach 80., pierwsze połowy lat 80. Wystąpił okres największego osłabienia badań nad zagładą i zmiana nastąpiła tutaj dopiero wraz z końcem PRL.
Znaczy, ja rozumiem, że na tym zawisła przede wszystkim polityka międzynarodowa, czyli zwycięstwo Izraela w wojnie sześciodniowej i wszystkie międzynarodowe sojusze, w których PRL był zaangażowany.
Tak, PRL miał swoją specyfikę w części, no, tutaj realizowano działania nieco inaczej niż w Związku Sowieckim, ale chociażby odcięcie historyków z Polski od kontaktów z badaczami Holokaustu na Zachodzie na co najmniej kilkanaście lat, bo dopiero w drugiej połowie lat 80. ta współpraca z historykami izraelskimi zaczęła być odbudowywana, no to zaciążyło na poziomie badań ich intensywności. No też powiedzmy tak, że ta zakłamana narracja, zgubienie żydowskich ofiar skutkowało tym, że kilkadziesiąt roczników absolwentów polskich szkół nie dowiedziało się o specyfice, o bezprecedensowym charakterze Holokaustu, też i o tych trudnych aspektach, którym dzisiaj się zajmujemy, chociaż czego przykładem, hasłem jest zbrodnie na terenie powiatu łomżyńskiego, między innymi w Jedwabnym. Można było to wszystko wcześniej wyjaśniać, gdy żyli ludzie pamiętający jako osoby dorosłe tamte wydarzenia. Mogliśmy uzyskać więcej źródeł, więcej relacji. Te zaniechania celowe władz PRL no znacznie utrudniają nam dzisiaj pracę, bo świadkowie odeszli z tego świata, zanim można było w warunkach wolności ponownie przystąpić, czy można było przystąpić do badania tych aspektów, podobnie jak ich tych najbardziej pozytywnych, czyli pomocy, bo odeszli i ratowani, tysiące uratowanych i tysiące ratujących. My spotykamy się jako historycy niejednokrotnie z sytuacją, że gdzieś w wiejskich chatach czy w małych miasteczkach były listy, była korespondencja z członkami rodzin uratowanych z uratowanymi przez kilkanaście lat, a później przy kolejnym remoncie, przy kolejnej przeprowadzce te listy przepadały. Czasami zostaje jedno pojedyncze zdjęcie z życzeniami wszystkiego dobrego ze ślubu już dzieci uratowanych. Gdybyśmy nie mieli tu również w tym wymiarze komunizmu, i trudne, i pozytywne aspekty relacji polsko-żydowskich w okresie wojny mogłyby być lepiej rozpoznane. No czas zadziałał tutaj bardzo negatywnie.
Czyli innymi słowy mówiąc tak, żeby odwołać się trochę do wyobraźni, do tego, co możemy zauważyć chociażby na półce, czy bibliotecznej, czy domowej, czy księgarskiej, mogłoby powstać po stronie polskiej dużo lepiej opracowana książka niż chociażby rola Hilberga Zagłada Żydów Europejskich.
Proszę Państwa, w wymiarze polskim, natomiast tak, Raul Hilberg to jest podstawowa praca syntetyczna dotycząca planowania i przeprowadzenia na terenie całej Europy okupowanej przez Niemcy. Nie tylko Europy, bo przecież wyszli z tymi swoimi działaniami chociażby do Afryki Północnej. Więc to, ten polski wycinek być może moglibyśmy lepiej zbadać, ale przebić Hilberga to jest duże wyzwanie.
Tak, to chodziło, dobrze to pan profesor doprecyzował wymiar polski. Jeszcze jedna kwestia.
Tak? Jedno zdanie tylko chciałem dodać odnośnie tego, co uzupełnić, myślę, że to, co pan profesor powiedział, że proszę państwa, spotykałem się też tutaj badając kwestie pomocowe z takimi sytuacjami, że ktoś na przykład relacjonuje już w latach 60. na przykład, czy 70., że utrzymywał kontakty z Żydami, których uratował, miał listy jakieś od nich, korespondencja trwała, ale w latach 50. Została zniszczona. Ktoś nam pisał, wprost napisał, że zostały spalone. My możemy tylko domyślać się, że to był człowiek uczynił ze strachu, ponieważ było dość niepolitycznie mieć kontakty, utrzymywać z przedstawicielami państw imperialistycznych, prawda, w czasach stalinowskich, kiedy ci ludzie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i pisali ze Stanów Zjednoczonych, prawda, więc to o czym pan profesor wspomina, prawda, czyli ta klątwa komunizmu nad tymi, czy tej sytuacji PRL-owska nad relacjami, prawda, i ta kwestia zagadnień politycznych miała tutaj decydujące znaczenie.
Ale dobrze, możemy się tylko cieszyć, że Państwo jako historycy też młodego pokolenia, wolnego od różnych też obciążeń już często PRL-owskich i tym bardziej wojennych, zabraliście się za badanie tej tematyki. I teraz kolejne moje pytanie, innego rodzaju, to już pan profesor Berendt lekko to poruszył, to znaczy świadkowie nie żyją, świadkowie odchodzą, tak pomocy, jak i zagłady. Na jakiej bazie źródłowej, na jakiej bazie archiwalnej mogą Państwo pracować? Co z tych dokumentów przetrwało? Tutaj też w pierwszej części Pan Profesor mówił o tym, co zostało na Kresach, co zostało potem wcielone do Republik Radzieckich. Teraz to już są samodzielne państwa, czy Litwa, czy Ukraina, czy Białoruś. No ale właśnie, co z zagłady, jeśli chodzi o archiwalne dokumenty, zostało?
Może ja zacznę od tego. Sprawcy, planiści, organizatorzy i główni egzekutorzy Holokaustu dbali bardzo intensywnie od 1942 roku co najmniej, niekiedy i wcześniej, o to, aby zniszczyć dokumenty, które wytworzyli, realizując ten plan ludobójczy. Też później od 1942 roku przystąpili do niszczenia szczątków ofiar, aby nie można oszacować skali zbrodni. Natomiast po 1945 roku absolutna większość z nich, można powiedzieć tutaj eufemistycznie, zaczęła cierpieć na amnezję. Na amnezję, nie pamiętała, co robiła, z kim robiła, mimo że to od wydarzeń ich działań minęło kilkanaście, więc powiedziałbym tak. Zresztą chcę podkreślić jedno. To nie jest prawda, że jakaś zdecydowana większość sprawców zbrodni, również tych zbrodni na ludności żydowskiej, uciekła do mitycznej Ameryki Południowej. Nie, absolutna większość tych policjantów żyła sobie na terenie obu państw niemieckich. Większość z nich, tak jak mogę sądzić po protokołach przesłuchań z lat 60. i 70., jeżeli trafiła przed oblicze prokuratora czy sędziego, to wyłącznie w charakterze świadka, a nie oskarżonego. W związku z tym to jest podstawowy problem, że oni w 1943, 1945 roku, mając trochę czasu, niszczyli dokumenty i zrobili to w bardzo szerokim zakresie. To była główna, wręcz mam wrażenie, sfera ich aktywności w tygodniach poprzedzających ewakuację, chociażby z Polski Wschodniej czy Polski Centralnej. Czy źródła są poza tymi wymienionymi? Ja podam, no, nadal nie mamy oddanych do dyspozycji badaczy źródeł pozostających w dyspozycji białoruskich służb specjalnych. Na Ukrainie już tak. Na terenie Litwy i Łotwy, jeżeli tam podejmiemy starania, pewnie tak. Natomiast biorąc pod uwagę skalę zbrodniczych poczynań niemieckich na terenie Białorusi, nas interesuje najbardziej dzisiejsza zachodnia Białoruś, to my na razie nie mamy dostępu do akt procesów i akt przeciwko kolaborantom i zatrzymanym Niemcom sprawcom zbrodni. Naprawdę mamy jeszcze dużo pracy do wykonania, chociażby związanej tylko właśnie z tematyką II wojny światowej.
Panie profesorze, to tylko żeby doprecyzować, tutaj mówię z punktu widzenia osoby postronnej. Czy za sprawą tego, o czym Pan powiedział, to nie jest tak, że jesteśmy trochę skazani w takim razie, czy też część środowisk, nie chcę powiedzieć, że to wykorzystuje, ale to wykorzystuje w swoich pracach badawczych, czy czasami quasi badawczych, że jesteśmy skazani na pewnego typu relacje tych, którzy ocaleli, które zawsze mają charakter subiektywny, jakoś nacechowanych emocjonalnie, psychologicznie, mniej, bardziej chętnie także do społeczności, w której żyli przed wojną.
Jesteśmy, i też nam nie mania, dobrze, na pewno... dobrze, że kilkadziesiąt tysięcy relacji dotyczących zagłady, relacji też, a w jakiejś części co najmniej kilkanaście tysięcy z tych relacji dotyczy ziem polskich, tak? Ja mówię o kilkudziesięciu tysiącach dotyczących całej okupowanej Europy, a co najmniej kilkanaście tysięcy z nich dotyczy Polski. Powinniśmy być wdzięczni naszym poprzednikom i wszystkim, którzy jeszcze zbierają relacje, bo to jest ważne dzieło. Natomiast tak zwany czy ci ludzie, którzy mieli jakąś większą wiedzę, instytucjonalną wiedzę na temat wydarzeń ze środowiska żydowskiego, przepadli w zagładzie już w latach wojny. Pozostali ci, którzy mieli wiedzę z własnego doświadczenia i ona jest niezwykle mało precyzyjna, jeżeli chodzi o sprawców. Znaczy rozpoznaje się ich na podstawie języka, którym się mówi, może koloru munduru, natomiast najczęściej ofiary, ocaleni, kompletnie nie wiedzą, kto ich ścigał, kto ich prześladował, jak nazywał się dany oficer, funkcjonariusz, który w ich mieście realizował akcję eksterminacyjną. Tutaj pomocne są dokumenty śledztw prowadzonych po wojnie, no i te relatywnie nieliczne dokumenty wytworzone przez okupacyjne władze.
Ale jest zupełnie inaczej, jeśli chodzi o relacje świadków, jeśli chodzi o przedstawicieli narodowości żydowskiej, a tych, którzy tutaj zostali na terenie Polski. Środowiska żydowskie w świecie, w Yad Vashem, inne ośrodki zbierały, wywoływały źródła, nagrywały na ogromną skalę i to jest wielka zasługa tych środowisk, zresztą my też z tego korzystamy. Natomiast w Polsce wobec tych osób, które zostały dotknięte też terrorem niemieckim, a nie były Żydami, tego praktycznie nie prowadzono. Jedyną instytucją, która to realizowała, to była Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, ci prokuratorzy, którzy przesłuchiwali. Natomiast tych relacji szerzej, żeby pytać ludzi w wiosce, dom po domu, osoba po osobie, czy później nagrywać na VHS-y, na wideo tych, którzy jeszcze żyli, też tego w Polsce prawie w ogóle nie było. To tak naprawdę ta dokumentacja rozpoczęła się nawet jeśli nie w latach 90., to raczej w latach 2000 dopiero, na ile że osób już w 2000 żyło. Żyli ci, którzy byli tymi młodszymi, którzy mieli mniejszą wiedzę i tu jesteśmy też w tym zakresie bardzo zapóźnieni i to jest też bardzo utrudnia wielu w przypadkach badaczom no, rozpoznawanie tej przyszłości.
Jeszcze tutaj pani doktor coś chciała.
Tak, bo mówiąc o korpusie źródłowym, ja chciałabym, żebyśmy się na chwilę skierowali właśnie ku tej polskiej dyplomacji, bo no, jest tak, że od 1989 roku ten korpus źródłowy, ten najważniejszy i bazowy, wciąż jest tak naprawdę taki sam, a nie widać właśnie, żeby tabuny historyków paliły się do tego, żeby ten podstawowy materiał źródłowy analizować, a mowa jest tutaj o skrajnie zaniedbanym zbiorze Ministerstwa Spraw Zagranicznych przechowywanych w Hoover Institution, to przede wszystkim i w archiwach londyńskich, ale także właśnie pod kątem nawet relacji tych Żydów, którym polska dyplomacja pomagała, nie spenetrowaliśmy archiwów izraelskich. No i mam wrażenie, że nawet na poziomie naszym polskim tutaj archiwum akt nowych też nie wykonaliśmy agresywnej kwerendy, takiej jak się powinno zrobić, porządnej penetracji, więc to są naprawdę, jeśli mamy do kogoś pretensje o to, że czegoś jeszcze nie wiemy, a nie wiemy mnóstwa rzeczy, no to możemy mieć tylko pretensje do siebie. Oczywiście długi cień PRL-u się kładzie na ten temat dyplomacji. Wiadomo, że instytucja historyków koncesjonowanych obowiązywała, była blokada ideologiczno-polityczna. To jest oczywiste, właśnie w sposób szczególny była narzucana na ten temat dyplomatyczny. To nie ulega wątpliwości, jak zresztą na cały rząd polski na uchodźstwie. Natomiast tutaj po prostu jest sytuacja w tym momencie, w 2020 roku paradoksalna, że chcemy dowiadywać się coraz więcej o polskiej dyplomacji, a akta podstawowe, fundamentalne o charakterze administracyjnym leżą, kuszą i widocznie nieskutecznie kuszą. Także no, dużo roboty jeszcze przed nami.
Pani doktor leje miód na moje serce, mówiąc, że jeżeli my tego nie zrobimy, nie zrobi tego nikt inny za nas. Tu się w 100% z panią doktor zgadzam. Jeszcze mam pytanie do pana doktora Tomasza Domańskiego. Gdyż właśnie w kategorii recenzje polemiki w piśmie pojawia się pewien bardzo ciekawy tekst. Ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy pogromu kieleckiego. Sprawy, która do dzisiaj budzi ogromne kontrowersje, jeśli chodzi o sprawstwo kierownicze. A druga rzecz dotyczy pewnej publikacji, która w 2018, tuż po jej wydaniu, była bardzo, bym powiedział, modna, popularna, może modna to jest złe słowo, bardzo popularna. Mam tu na myśli książkę pani Jany Tokarskiej, Jany Bakir. I pod klątwą, Janny Tokarskiej-Bakir, przepraszam, pod klątwą. I to była książka bardzo, bardzo popularna. I tutaj pan Ryszard Śmietanko-Kruszelnicki pochylił się nad tą pracą. No i to jest tekst miażdżący dla tej książki, w mojej ocenie.
Panie redaktorze, właśnie wydarzenia pogromu kieleckiego, te tragiczne wydarzenia, które też położyły się jakby cieniem na relacje polsko-żydowskie z perspektywy miasta Kielce. Jakby też skłaniają nas tutaj w Kielcach, historyków delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie do tego, żeby tymi relacjami się zajmować. I stąd być może, a jestem przekonany, że na pewno, i powiem na pewno stąd, to o czym już pan prezes Szczytma wspominał, prawda, że ten impuls do czasopisma, czy do w ogóle szerszego zajmowania się relacjami polsko-żydowskimi, który wyszedł właśnie z delegatury w Kielcach, on chyba wywodzi się właśnie stąd, że z tej potrzeby wyjaśnienia, badania tych relacji, ale także właśnie wyjaśnienia pogromu kieleckiego, czy pogromu w Kielcach 4 lipca 1946 roku. I właśnie mamy historyka, który wydarzeniami pogromu zajmuje się nie od dziś, nie od wczoraj. To są wydarzenia, zajmuje się tym już wiele, wiele lat. Mam tutaj na myśli doktora Kruszelnickiego. I właśnie kiedy ukazała się publikacja profesor Tokarski-Bakir, no umówiliśmy się na to, że i wówczas jeszcze pojawiła się ta idea czasopisma. Umówiliśmy się z doktorem Kruszelnickim właśnie, żeby on przygotował tą recenzję, którą opublikujemy w Polish Jewish Studies. Rzeczywiście recenzja jest bardzo, przede wszystkim recenzja jest bardzo merytoryczna. Jest bardzo szczegółowa, bardzo merytoryczna, w których w konkluzjach no nie przedstawia się najlepiej dla książki, przede wszystkim dla książki, prawda? Dla pracy, która została wykonana, ponieważ Kruszelnicki tutaj przeanalizował tę publikację wieloaspektowo. Przede wszystkim zwrócił uwagę na niewykorzystane możliwości kwerendalne, na archiwa chociażby kieleckie, które, czy archiwum na CAF, Centralne Archiwum Wojskowe i drugą dywizję piechoty. Ale najważniejsze według mnie to jest to właśnie, co no, Kruszelnicki udowodnił, prawda, to jest próbę naciągania, powiedzmy, materiału źródłowego do gotowej tezy, czyli interpretowanie zgodnie z gotową tezą. Natomiast udowodnił tam w tej recenzji bardzo na konkretnych przykładach, że narracja, która została zbudowana, nie może być prawdziwa, ponieważ jeżeli mowa jest o pogromie w Kielcach, główna oś sporu pewnego idzie o to, czy te wydarzenia były zainspirowane, czy sprowokowane, czy pogrom można rozpatrywać w kategoriach spontanicznego tutaj aktu antysemickiego tłumu. I Kruszelnicki analizuje postawę Sowietów w Kielcach. Pokazał bardzo prosty przykład, gdzie Tokarska na przykład pokazuje inercję, może nie inercję, ale generalnie bezwład, niemoc Sowietów na plantach. Natomiast Kruszelnicki pokazał w innym przykładzie, w innym miejscu, też w Kielcach, gdzie zupełnie jeden uzbrojony w jakiś pistolet funkcjonariusz sowiecki był w stanie zapanować nad pewnym tłumem, uratował człowieka, uratował Żyda. Pytanie jest, dlaczego na plantach można było tego, nie można było tego nad tłumem zapanować, a dlaczego w innym miejscu miasta można było? Dlaczego ten sam, te same jednostki milicyjno-wojskowe, które nie mogły nic zrobić na plantach, jednocześnie odpędziły na przykład prokuratora, który wrzeszcza, który próbował interweniować, odpędziły księży, którzy próbowali interweniować na rzecz Żydów. Jeśli można, ja dosłownie zacytuję jeszcze dosłownie trzy zdania z recenzji doktora Kruszelnickiego, które w moim przekonaniu dotyczą jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, pewnego elementu składowego tej pracy, a mianowicie warstwy leksykalnej, warstwy językowej. Pisze Kruszelnicki tak. Przytoczone powyżej fragmenty relacji tworzą obraz pogromu, który z próbą obiektywnego opisu zdarzeń nie ma wiele wspólnego. Konstruowana w ten sposób narracja bardziej przypomina poetykę reportażu historycznego czy subiektywnego reportażu społecznego, aniżeli neutralny język opracowania naukowego. Zamiast zdystansowanego tekstu naukowego mamy do czynienia z nasyconą emocjami i dokumentalną opowieścią historyczną, gdzie znaczącą rolę odgrywają walory estetyczne, narracji i jej udramatyzowanie. I to właśnie pokazuje też pokazuje to Kruszelnicki, wymienia także nieścisłości, błędy, które się w tej pracy znalazły. Obraz rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, ocena jest bardzo krytyczna doktora Kruszelnickiego, tej pracy i tyle, myślę, tyle można powiedzieć. Mnie natomiast już ostatnie zdanie, to jest też rzecz, którą ustaliła, na którą zwróciła uwagę profesor Bożena Szajnok. Dla mnie jest to tyle ważne, ponieważ od wielu lat też badam biografię czy historię diecezji kieleckiej w okresie rządów biskupa Czesława Kaczmarka i między innymi tam pojawia się też wątek kościoła i na przykład profesor Tokarska-Bakir powoływała się, pisząc na przykład o tym, że biskup Czesław Kaczmarek przebywał w więzieniu, że to więzienie było dla niego znośne, powoływała się na przykład na zeznanie Adama Humera. Uważam, że jest to cokolwiek niewłaściwy świadek do tego, aby na podstawie jego zeznań na przykład kreślić obraz funkcjonowania czy rzeczywistości więziennej, w jakiej znalazł się biskup Kaczmarek, bo mnie na przykład udało się ustalić, że w czasie swojego aresztowania biskup był przesłuchiwany 223 razy i wypadło mu 19 zębów. Więc na skutek szkorbutu, z niedożywienia, braku witamin i tak dalej. Więc to jest pewien obraz tego, mówię, według mnie właśnie to jest po prostu niewłaściwe powoływanie się zupełnie nieadekwatne, na nieadekwatnych, niewłaściwych świadków, niewiarygodnych kompletnie, krótko mówiąc.
Bardzo dziękuję Państwu. Jak widać, historia wymaga jeszcze dalszego badania. Historia tych wzajemnych relacji polsko-żydowskich, historia badania zagłady Żydów polskich również. Państwo tutaj poruszyliście wiele tematów, wiele spraw, wiele zagadnień. Pocieszające jest to, że dostajemy naukowy periodyk, naukowe pismo, które na te różne obszary rzuca światło. Pokazuje pewne przestrzenie, które wymagają zbadania, które po raz pierwszy są badane, tak jak w przypadku pani dr Alicji Gontarek. I to pocieszające, bo to jest też zawsze ważna publikacja dla tych, którzy będą szukali różnego rodzaju inspiracji, czy to badawczych, czy to reporterskich, czy to filmowych, czy to książkowych, ale mają się już do czegoś, co ma już charakter naukowy się odnieść i to cieszy i to raduje. Myślę, że wiele tych spraw, które dzisiaj poruszyliśmy, wymagają oddzielnych, szczegółowych, bardzo konkretnych debat. Ja w każdym bądź razie bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, za dzisiejszą debatę. Pani dr Alicji Gontarek, Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Pan prezes dr Mateusz Szpytma, bardzo dziękuję. Pan dr Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański i Muzeum II Wojny Światowej oraz dr Tomasz Domański, delegatura IPN w Kielcach. Dziękuję Państwu bardzo.